uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
9 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Koturak, witam i zapraszam. Pierwsza tura wyborów samorządowych za nami, ale nie wszędzie udało się rozstrzygnąć wybory i wybrać włodarzy w tej pierwszej turze. Zatem 4 listopada niektórzy z mieszkańców Opolszczyzny pójdą ponownie do urn i tak będzie między innymi w Brzegu, gdzie do drugiej tury dostało się 2 kandydatów, których goszczę dzisiaj w studiu Radia Doksa. Jerzy Wrębiak, obecny burmistrz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam panie burmistrzu.
Dzień dobry państwu.
Oraz Grzegorz Chrzanowski, Komitet Wyborczy Wyborców nie dla więzienia, tak dla połączenia. Dzień dobry.
Witam państwa bardzo serdecznie.
To jeszcze gwoli ścisłości dodam. W pierwszej turze wyborów burmistrz Jerzy Wrębiak zdobył 6774 głosy, natomiast pan Grzegorz Chrzanowski 4012 głosów. To tak tyle ze statystyk. A teraz panowie pozwolicie, że najpierw tak ogólnie na wstępie panów zapytam. Jaka jest sytuacja Brzegu? Jak ta kondycja Brzegu panów zdaniem wygląda, tak z perspektywy mijającej kadencji, czyli ostatnich 4 lat. Panie burmistrzu, chciałabym zacząć od pana.
No ja myślę, że rozpocznę od tego, aby podziękować mieszkańcom za poparcie i zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Chyba to mówi właśnie o tym, że ta polityka, która została prowadzona przez ostatnie 4 lata, w pełni była akceptowana. Udało nam się bardzo wiele inwestycji zrealizować. Myślę, że gro takich, o których nawet nie marzyliśmy. Tutaj chcę bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom, urzędnikom, no i też Radzie Miejskiej, ponieważ to był taki zespół, który przedkładał interes społeczny nad interes własny i dlatego potrafiliśmy się porozumieć. Oczywiście nie było tak gładko, bo bardzo często się spieraliśmy, ale zawsze w sposób kulturalny, dążąc do tego, aby zrealizować najważniejsze cele dla mieszkańców. Chcę powiedzieć, że te najważniejsze inwestycje, takie jak właśnie Brzeskie Centrum Kultury, obecnie kwadratówka, teraz kończymy amfiteatr, 3 obiekty sportowe przy szkołach, hale sportowe plus również stare kamienice, ratusz, ogromna inwestycja, którą właśnie realizujemy. To są inwestycje wielomilionowe, tak samo jeżeli chodzi o drogi, chodniki. Mówię tutaj o ulicy Wyszyńskiego Małujowicka wspólnie z powiatem brzeskim, czy też ulicy Reja Korfantego, Toruńskiej i ulicy Ofiar Katynia. To były bardzo duże inwestycje, które chciałbym kontynuować w przyszłej kadencji. Myślę, że mamy złożone projekty, szereg zadań będzie kontynuowana w kolejnych latach, ponieważ one się niektóre nie kończą w tym roku, tylko są realizowane w perspektywie przyszłości. Również dużo programów socjalnych. Myślę tutaj o projektach właśnie związanych z dofinansowaniem żłobków. Myśmy wprowadzili kwotę 200 zł. Też myślę o tym, aby sukcesywnie zwiększać tą kwotę, tak aby była zrównana z żłobkami publicznymi. Więc docelowo wydaje mi się, że w sposób zrównoważony prowadzimy miasto. Sytuacja finansowa jest bardzo dobra, a przy tym udało nam się pozyskać 84 miliony na inwestycje. Wartość inwestycji w mieście w ostatnich 4 latach szacujemy na około 140 milionów złotych. Więc myślę, że jest to powód do dumy. Mieszkańcy zauważyli zmianę w parkach, aleje parkowe. Myślę, że też zauważyli teraz zmiany, jeżeli chodzi o zieleń, bo właśnie realizujemy duży projekt za 8,5 miliona związany z nasadzeniami w naszym mieście. Myślę, że Brzeg też wypiękniał, jeżeli chodzi o program związany z dofinansowaniem właśnie starych, zabytkowych kamienic. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, basen, kąpielisko, to było w moim programie wyborczym. Właściwie teraz skończymy pierwszy etap. Pozostaje nam pozyskanie pieniędzy na baseny na Skarpie, który projektowaliśmy w przyszłym roku. No i oczywiście mamy złożony projekt do Ministerstwa Sportu na taką wielopokoleniową strefę rekreacyjno-sportową. Chciałbym to kontynuować.
Dziękuję bardzo, Grzegorz Chrzanowski. Panie Grzegorzu, jaka jest pana ocena, jeżeli chodzi o mijającą kadencję i kondycję Brzegu?
Oczywiście na początku też chciałbym zacząć od podziękowań dla moich wyborców, którzy zaufali mnie i obdarzyli mnie swoimi głosami. Gratuluję też kontrkandydatom. Walka była dosyć zacięta. Pan Niesłuchowski w końcu też otrzymał całkiem niezłą liczbę głosów. Natomiast cieszy mnie przede wszystkim to, że kontrkandydaci w końcu zaczęli mówić moim głosem. Dostrzegli połączenie gmin, dostrzegli problemy Zielonki. Panie burmistrzu, lata 2014-2020 to To jest największy udział funduszy unijnych. No grzechem by było nie skorzystać z tego. Pan musi to robić, bo taki jest pana obowiązek. I cieszę się, że pan to robi. Natomiast cały czas zapominamy o tej rzeczy według mnie najważniejszej, ponieważ jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat, że nam w brzegu brakuje inwestycji, remonty, drogi, chodniki. Wspominał pan o kamienicach. Ja rozmawiając z ludźmi, chodząc po mieście, dostrzegłem i usłyszałem trochę krytyki dotyczące remontu kamienic. Mieszkańcy mają trochę za złe, że dzieli się na tych mieszkańców, którzy dostają pieniądze, bo mieszkają w zabytkowych kamienicach, i na tych, którzy mieszkają w budynkach spółdzielczych, gdzie czynsze są o tyle wysokie, że muszą się składać na wszystkie remonty swoich bloków. Jest to według mnie trochę niesprawiedliwie. Chciałbym zmienić ten układ, ponieważ kiedy jeszcze byłem radnym, rozmawialiśmy o tym, że ten projekt za poprzedniego burmistrza będzie obejmował centrum, środek. Natomiast w tej chwili remontowane są kamienice w różnych krańcach naszego miasta. Mieszkańcy powinni mieć gwarancję, że miasto wyłoży te pieniążki na nieoprocentowany, na nieoprocentowaną pożyczkę. Mieszkańcy będą spłacali, natomiast za terminowe, regularne spłacenie umorzymy im na przykład 10 czy 20% tego. Co do Zielonki, 4 lata minęły, panie burmistrzu, krzaki niestety tam rosną. Nie ściągnęliśmy ani jednego inwestora. Teren nie jest uzbrojony. To jest największy problem. Miasto nie uzbraja terenów. Ulica Wrocławska-Oławska, ten trójkąt, to są jedyne tereny, w którym możemy pójść jako miasto. Po lewej stronie działki uzbrojone, drogie. Mieszkańcy mówią, że to jest drogo. 12-14 tysięcy za ar. Wszyscy budują się za miedzą. Młodzi ludzie wybierają dosłownie 500 metrów dalej i budują się u sąsiada. My jako włodarze, czy pan jako włodarz, powinien zadbać o to, żeby oni budowali się u nas.
Czyli mieszkania innymi słowami, socjalne. Panie Grzegorzu, rozumiem, że ocena krytyczna tych mijających 4 lat.
Można było zrobić więcej. Więcej dla inwestycji.
Główne zarzuty to brak inwestycji, panie burmistrzu. Brakuje w brzegu inwestycji, tak powiedział pana kontrkandydat. Jak się pan do tego odniesie?
No właśnie, często słyszę te zarzuty i chciałbym krótko odpowiedzieć, że nie jest to prawdą z uwagi na to, że jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, deweloperzy bardzo chętnie wybierają nasze miasto do swoich inwestycji. Chcę powiedzieć, że jesteśmy właściwie drugim miastem po Opolu, gdzie jest najwięcej inwestycji właśnie budowlanych. Powstaje szereg mieszkań, które tak naprawdę właśnie warunkuje rynek ekonomiczny. Nikt nie zainwestowałby w naszym mieście, gdyby nie było zainteresowania. Miasto ma swoje mocne strony. Tą mocną stroną jest świetna logistyka, bliskie połączenie pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że miasto też jest bardzo piękne, ponieważ w województwie opolskim, nie tylko w Polsce, wszyscy to potwierdzają. Mamy około 100 hektarów parku na terenie miasta. Właściwie miasto jest mocno scentralizowane. Wszędzie można dojść na piechotę, a ceny gruntów są nieporównywalne do Wrocławia i Opola. Dlatego bardzo często młodzi ludzie decydują się właśnie na kupowanie mieszkań w naszym mieście, z uwagi na to, że mają dużo taniej, a dojazd jest bardzo dobry do tych dużych metropolii. Jeżeli chodzi o Zielonkę, to chcę to również sprostować, ponieważ tak naprawdę myśmy w super szybkim czasie ten teren wprowadzili do strefy. Ja nie wiem, jak pan głosował w ogóle za tym terenem, czy kupić, czy nie kupić.
Byłem przeciw.
Przeciw, czyli pan
ponieważ
mówi mi
uważałem,
o tym. Rozumiem, ale jeżeli
może powinniśmy ją dostać za złotówkę.
Ale okej. Ale nie dostaliśmy za złotówkę. Pan mówi mi dzisiaj, rozlicza mnie w sprawie strefy ekonomicznej, której pan naprawdę nie chciał, bo brzeg rzeczywiście nie miał terenów inwestycyjnych i mój poprzednik tutaj, przyznaję, zrobił dobrą rzecz, ponieważ zakupił od wojska teren. I gdyby tutaj, tak żeby panu wyjaśnić i też mieszkańcom, teren wojskowy jest terenem specjalnym. Nie może pan wykonywać żadnych działań na tym terenie, dopóki nie zmieni pan planu zagospodarowania przestrzennego. Aby zmienić plan zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego muszą się wypowiedzieć wszyscy sąsiedzi, którzy mają działki w obrębie tego terenu. Więc tak naprawdę myśmy, proszę pana, w super szybkim tempie zadbali o to, żeby uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, dogadać się z sąsiadami, a potem, kiedy był uchwalony plan, musieliśmy przystąpić do prac. Na tym terenie były drzewa, trzeba było przygotować ten teren, w związku z tym trzeba było zabezpieczyć środki, zorganizować przetarg i wybrać firmę, która dokona wycinki. Aby wycinkę dokonać, należało też to skorygować z terenami, z terminami ochronnymi. Nie można drzewo wycinać w każdym momencie.
Czy chce pan powiedzieć, że zagospodarowanie tych terenów inwestycyjnych
oczywiście
musi trwać, tak?
Proszę państwa, ale to jest właśnie przygotowanie. I teraz tak, dopiero w momencie, kiedy jest plan zagospodarowania przestrzennego, może pan zadbać o dokumenty planistyczne. Nie może pan po prostu na gołej ziemi próbować wprowadzać uzbrojenie, bo to jest po prostu, tak się nie robi. Właśnie to świadczy trochę o dyletanctwie albo braku wiedzy, jeżeli chodzi, być może ma pan dobre intencje, ale niestety, jeżeli chodzi o harmonogram tych prac, on jest zupełnie inny niż pan tutaj sugeruje. I teraz kolejna rzecz, chcę państwu powiedzieć. Po wycince, która właściwie zaistniała, myśmy cały czas prowadzili też prace związane z tym, aby wejść do strefy,
teraz
trzeba spełnić określone
warunki. Teraz ten teren, panie burmistrzu, jest już w strefie.
Oczywiście, od 30 czerwca, czyli mega szybko, bo są gminy, które 12 lat się ubiegają i do tej pory nie są w strefie.
Dobrze, ale konkretnie, panie burmistrzu, inwestor jest, czy go nie ma?
Od 30 czerwca mamy w strefie i od 30 czerwca oczekujemy. To jest, proszę państwa, tak, że nie dzieje się, że my wchodzimy do strefy i już się ktoś pojawia. Trzeba po prostu cierpliwie czekać.
Rozmowy oczywiście trwają.
Oczywiście, przyjeżdżają do nas różne firmy, które między innymi przyglądają się terenowi.
Ale to, panie burmistrzu, ja zapytam inaczej. Czy są firmy zainteresowane,
tak,
rozmowy takie kuluarowe
tak,
trwają?
Są prowadzone,
tak?
Rozmowy kuluarowe, między innymi dzisiaj mogę powiedzieć, że mieliśmy firmę Unicor, która również się interesowała naszym terenem, ale oni potrzebowali 75 hektarów, my mamy tylko 55.
Panie Grzegorzu, rozumiem, że pana zdaniem można było zrobić więcej, szybciej, tak żeby inwestor już był, a może łatwo tylko się mówi.
Proszę państwa, sytuacja Zielonki, bo pamiętam ją dobrze, ponieważ uczestniczyłem jeszcze za poprzedniego burmistrza w całej tej kawalkadzie, była od razu tematem, który miał przynieść zwycięstwo poprzedniemu burmistrzowi. Jako przedsiębiorca wiem, jak się zarabia pieniążki i wiem, gdzie należy je zainwestować. Jeżeli Zielonka co roku przynosiła nam ponad 200 tysięcy podatku, tylko od podatku gruntowego, i mówienie, że musimy ją kupić, bo jest świetna cena, 3 miliony z kawałkiem poszło z naszych podatków, i później dorobienie do tego aureoli, że dostaniemy pieniążki na uzbrojenie, na drogi z Opola, nie mając konkretnych zapisów i nie mając konkretnych umów, to jest mrzonka. Gdybyśmy nie wzięli tej, nie kupili tak naprawdę tej Zielonki, mielibyśmy 1 000 000 zł w budżecie. Zielonka w tej chwili...
W ciągu 5 lat, proszę
tak powiedzieć. Tak, oczywiście.
Ponad 3 miliony
niewydane na zakup. Proszę mi powiedzieć, co by się stało, gdyby poprzedni burmistrz nie wystartował, bo bał się, że przyjdą inni, którzy to kupią, to jest dobra cena. Proszę państwa, każdy, kto kupuje 50 hektarów za takie pieniądze, musi mieć na to pomysł. Nikt nie odkłada sobie pieniążki po to, tak jak zrobiła gmina, żeby leżały i nie mamy z tego ani złotówki. Proszę państwa, czy to byłby deweloper, o którym pan wspomniał? Czy to byłaby fabryka XY? Zaczęłaby coś tam robić. Znała stan faktyczny. Wiedziała, że nie ma dróg. Wzięłaby to sobie w rozrachunki. Przeprowadziła kalkulację, czy to się opłaca, czy nie. Natomiast problem polega na tym, że obok, za granicą, mamy piękną, uzbrojoną strefę Skarbimierza. Panie burmistrzu, przypomnę panu, że pana premier wprowadził w życie strefę całego kraju. Teraz, jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego pozwala, wszystkie firmy będą mogły lokować swoje inwestycje w wybranym przez siebie terenie. Czyli jest dowolność. Czy to będzie Kozia Wólka, czy to będzie Brzeg, czy to będzie Skarbimierz, czy Opole, inwestor decyduje. Stworzenie strefy tutaj to jest niejako kanibalizm. Sami rywalizujemy ze swoim sąsiadem. Wspominałem o tym, że my musimy iść razem. Dlaczego nie zainwestować w mieszkania komunalne na tym terenie? Podatki, ludzie mają mieszkania, praca i inwestycje w Skarbimierzu zamiedzą. Mówił pan o deweloperach. Ja mam na to inny pogląd. Co z tego, że budują deweloperzy? Deweloperzy to są przedsiębiorcy. Oni potrafią liczyć. Gdzie buduje deweloper? Tam, gdzie ma popyt. Z tego wynika, że w Brzegu nie ma mieszkań. Ponad 300 rodzin czeka na mieszkania. Zlikwidował pan bonifikatę wykupu mieszkań. Dlaczego? Już mieszkańcy nie mogą sobie wykupić mieszkań komunalnych z bonifikatą 90-95%. Jest pan pierwszym burmistrzem.
Pojawiło się kilka tematów, natomiast zostając jeszcze przy tych inwestycyjnych, panie Grzegorzu, czyli mówiąc krótko, teren Zielonki nie pod tereny inwestycyjne, ale chociażby pod mieszkalnictwo, to jest pana pomysł.
To jest jeden z dwóch pomysłów. Albo inwestorzy, ale stawiałbym jednak na mieszkalnictwo.
Panie burmistrzu, czy rzeczywiście trochę jest tak, że w konkurencji ze Skarbimierzem te tereny inwestycyjne przegrywają, te brzeskie tereny inwestycyjne przegrywają?
Znaczy, jeżeli mogę się odnieść, to powiem, że pan sam sobie zaprzeczył, bo ten teren nie mógłby być pod budownictwo mieszkaniowe albo pod jakikolwiek inny cel.
Zmiana planu na to by pozwoliła.
No dobrze, ale wcześniej przecież pan mówił o tym, że pan by tego terenu nie nabył. Więc
nie
nabiłbym,
poczekałbym na rozstrzygnięcie.
No tak, ale tego nie wie pan, nie wiemy, czy to by trwało rok, dwa, pięć.
Cztery lata
Ale proszę mi pozwolić skończyć. Właśnie proces inwestycyjny to nie jest proces, który trwa tak szybko, jak pan mówi. Pan ostatnio obiecywał basen, że wybuduje pan w 2020 roku, tam gdzie jest kilka pływalna. Ja chciałbym zobaczyć właśnie efekt pana
pracy. Jeżeli mieszkańcy mi zaufają,
już dzisiaj,
to zobaczę.
Już dzisiaj panu powiem tak, że właśnie każdy, kto rozumie proces inwestycyjny, a pan projektowanie i też finansowanie pewnych rzeczy, to jest po prostu utopia. Chyba że pan chce spełnić jakby pana obietnicę poprzez wybudowanie jakiegoś małego czegoś, co będzie przypominało was.
Odnośmy się do tych terenów inwestycyjnych.
Jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne. Proszę państwa, ja nadal uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, tylko z inwestycjami i z biznesem jest tak, że biznes lubi ciszę. My nie mamy wpływu na to, czy przyjeżdżający inwestor zadecyduje o tym, aby swoje pieniądze lokować, bo są różne jeszcze uwarunkowania zewnętrzne. Natomiast jeżeli chodzi o strefę Skarbimierza, to ona tylko może pomóc. I my wcale nie traktujemy jej jako rywala, tylko traktujemy ją jako uzupełnienie po prostu oferty terenu ziemi brzeskiej, bo właściwie Skarbimierz i Brzeg jest w jednym miejscu i nawet jak jeździłem do ministerstwa, bo aby wejść do tej strefy w miarę szybko, musieliśmy bardzo mocno to zabiegać. I też wejście do strefy to nie jest takie coś zupełnie, co się nie opłacało, bo oczywiście myśmy nie przewidywali tego, że tak się zmieni prawo, że będzie można, ale ono jest bardzo dobre, bo to umożliwia wszystkim innym gminom też skorzystania z bonusu związanego z potencjalnym inwestorem, który często wybiera mniejsze obszary z uwagi na jakieś uwarunkowania zewnętrzne, które jemu odpowiadają. Natomiast będąc w strefie, mamy ulgę 15-letnią. Gdybyśmy wprowadzali teren, który nie byłby w strefie, byłoby to czasochłonne i dodatkowo nie można byłoby liczyć na ulgę 10-letnią. W związku z tym uważam, że jeżeli się uzbrojemy w cierpliwość, proszę państwa, bo z tego, co pan mówi, to wynika, że właściwie ta ekonomia jest taka prosta, że skoro to jest takie proste, to każdy doktor ekonomii powinien być bogatym człowiekiem. Jak widać, tak nie jest. Czasami bogatymi ludźmi zostają ludzie prości, którzy mają po prostu jakiś pomysł.
Dobry pomysł.
Jeżeli chodzi o strefę, to przede wszystkim zacznijmy od tego, pan jej nie chciał. Czyli sam pan to powiedział, że pan po prostu...
Tereny inwestycyjne...
Ale proszę mi pozwolić skończyć, bo pan mówił, a pan mi przerywa cały czas.
Panie burmistrzu, kończy się czas, więc do meritum, panie burmistrzu.
Tak, no bo właśnie chcę powiedzieć...
Czyli Skarbimierz konkurencją nie jest. Są zainteresowani, właśnie, więc to jest kwestia
jest
czasu,
dodatkowo,
kiedy ten inwestor, mówiąc kolokwialnie, wkopie tą pierwszą łopatę pod
oczywiście,
budowę fabryki.
Oczywiście,
tak?
I najtrudniej, wszyscy to mówią, jest pozyskać pierwszego inwestora, a potem się pojawią następni. I myślę, że to jest kwestia czasu. Nie można być w gorącej wodzie kąpanym, tak jak tutaj pan.
I na razie stawiamy kropkę. Po chwili przerwy powracamy do rozmowy.